Mamy dziś porady ekologa, jest z nami pan Marian Szymkiewicz, były kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pan zaproponował dziś taki temat, świat ptasich jaj. Nam też, no Wielkanoc, no to myślimy o tym jajku, zresztą jutro w koszyczku wielkanocnym też jajko, które jest takim symbolem życia, z pewnością się znajdzie. No i pytanie, dlaczego ptaki znoszą jaja? Jak to jest?
No tak, temat na czasie. Dzisiaj prawie w każdej kuchni w Polsce. Dziś, najpóźniej jutro będą malowane jaja. W niektórych regionach to są prawdziwe arcydzieła, robione są pisanki, między innymi na Kurpiewszczyźnie, też w Polsce, w wielu innych zakątkach naszego kraju. No i to się ściśle wiąże oczywiście z ptakami. Jaja są niezbędnym składem, elementem każdej kuchni, przynajmniej w Polsce, ale także na całym świecie. No, są z ptakami związane w sposób szczególny, a to dlatego, że ptaki są jedyną grupą zwierząt kręgowych, które nie wykształciły żyworodności. I żeby wydać potomstwo, znoszą jaja. A to bezpośrednio wiąże się z lotem ptaków. Ptaki perfekcyjnie opanowały zdolność i umiejętność przemieszczania się w powietrzu na ogromne dystanse. My możemy tylko tego ptakom pozazdrościć, no ale ma to swoje ograniczenia. No i trudno byłoby nam wyobrazić sobie ptaka, który musi latać i byłby w ciąży, samica, która miałaby potomstwo takie, jak jest to w przypadku ssaków. No i ptaki opanowały tutaj sztukę znoszenia jaj, znoszą największe jaja spośród wszystkich zwierząt na świecie. No i są w nierozerwalny sposób związane jaja właśnie, przede wszystkim właśnie z ptakami.
A jak powstaje ptasie jajo?
Ptasie jajo powstaje w jajniku. Po opuszczeniu dojrzewająca komórka jajowa opuszcza jajnik w połączeniu z kulą żółtkową, w której zawarte są wszystkie niezbędne składniki, elementy, które będą potrzebne do wzrostu pisklęcia, no ponieważ w zamkniętym jaju nie ma żadnej możliwości, żeby dostarczyć rozwijającemu się pisklęciu pokarm z zewnątrz. Następnie z jajowodu poprzez taki lejek ptasie jajo, tworzące się ptasie jajo, kula żółtkowa z komórką, komórka jajowa z kulą żółtkową wpadają do jajowodu, gdzie następuje zapłodnienie. Jest to zetknięcie się komórki jajowej z plemnikiem. Najczęściej jest to plemnik pochodzący z kopulacji, która odbyła się kilka godzin temu, ale u niektórych gatunków to może być plemnik z kopulacji, która odbyła się między innymi u kuraków, takich jak cietrzew czy głuszec, która odbyła się kilka dni, a nawet kilka tygodni temu. W jajowodzie są specjalne takie zachyłki, gdzie plemniki są przechowywane, miliony plemników, i reszta czeka na kolejne spełnienie swojej roli, czyli zetknięcie się z komórką jajową. No, dla prawidłowego rozwoju embrionu potrzebna jest woda, która pochodzi przede wszystkim z białka, które otacza kulę żółtkową. Następnie przechodząc przez kolejny element jajowodu, tworzą się błony podskorupowe, a następnym etapem jest tworzenie się wapiennej skorupki. która musi być mocna, musi mieć specjalne pory, przez które rozwijający się, przez które następuje wymiana gazowa, to znaczy dostaje się tlen, a usuwane są produkty przemiany materii, gazy. I następnie kolejnym ostatnim etapem po utworzeniu się skorupki jest odcinek jajowodu, gdzie są gruczoły barwnikowe i u dużej części gatunków jajo uzyskuje swoją barwę, odpowiedni kolor, wzór, ponieważ jajo się przesuwając się w jajowodzie obraca, więc te kropki, plamki mają takie kształty nieregularne. I ostatni etap, trudny czy ciężki dla samicy, to jest zniesienie i jajo wydostaje się na zewnątrz jako element całkowicie bezbronny, który jest całkowicie uzależniony od rodziców. No i w zależności też od biologii, albo rozpoczyna się wysiadywanie od pierwszego zniesionego jaja, albo, tak jak jest to u sów, u wielu szponiastych, i w zależności też od wielkości gatunku w następnym dniu, a u dużych gatunków po dwóch czy nawet trzech dniach znoszone jest kolejne jajo. U wielu gatunków, tak zwanych zagniazdowników, to jest tych ptaków, które po wykluciu i obeschnięciu ruszają pisklęta za matką na poszukiwanie pokarmu i już nigdy nie wracają do gniazda. Samica rozpoczyna wysiadywanie dopiero po zniesieniu ostatniego jaja, czyli na przykład kaczka krzyżówka, która znosi załóżmy 8, 10 czy 12 jaj. Najpierw po kolei te jaja są znoszone i dopiero po zniesieniu ostatniego jaja rozpoczyna się wysiadywanie. U szponiastych, czy jak już wspomniałem, na przykład u sów, to wysiadywanie rozpoczyna się od pierwszego jaja, no i potem jest bardzo duże klucie, jest, mówimy, asynchroniczne, czyli najpierw pojawia się pierwsze piskle i różnica między pierwszym a piątym może sięgać tygodnia. Jest bardzo duża różnica wielkości, niestety. Jest to też takie pewne przystosowanie, kiedy są duże problemy z głodem, te najmniejsze piskle często pada ofiarą starszych. No tak mniej więcej jest z powstawaniem jaja. No i tutaj trzeba od razu powiedzieć, że to znoszenie ptasich jaj, znoszenie jaj przez ptaki, to jest ogromny wysiłek dla samicy u niektórych gatunków. Na przykład takim rekordzistą jest występujący u nas obecnie nielicznie, kiedyś bardzo pospolity gatunek, brodziec piskliwy, zwany popularnie piskliwcem. Tu w ciągu 4 dni samica znosi 4 bardzo duże jaja, których łączna masa sięga 117% ciężaru samicy, także jest to ogromny wysiłek. No i to wykorzystał też człowiek, to znaczy podbierając ptasie jaja, można samicę zmusić do znoszenia kolejnych jaj. No to wykorzystujemy przy hodowli kur.
Tak, wyobrażam sobie, kura, gęś, kaczka, czy przepiórka,
tak,
te jaja
znamy. Wyhodowane rasy, które, u których samice potrafią znieść 350 jaj w ciągu roku. To są oczywiście rekordy niebywałe.
A proszę powiedzieć, jakie gatunki znoszą największe, jakie najmniejsze jaja? Bo tak wspomnieliśmy, kura, gęś, kaczka, przepiórka,
tak,
to małe. Strój, wyobrażam sobie, że może największe.
Tak, naturalnie. Jeśli chodzi o nasze ptaki, tutaj najcięższe jaja znosi łabędź o masie 361 nawet gram. To są bardzo duże jaja. Jeśli chodzi o faunę światową, oczywiście współcześnie największe jaja znosi struś. Ich masa sięga od 1 do 2 litrów. mogą ważyć nawet półtora litra. I takie jedno jajo strusia to jest około 12 kurzych jaj, ale żył w czasach historycznych na Madagaskarze. Ogromny ptak, róg. Żyło ich tam kilka gatunków, to były takie strusiowate. Ten największy, niestety już dawno temu wytępiony, osiągał wysokość 5 metrów. To były kolosy, które bardzo wolno się poruszały. Okazuje się w świetle najnowszych badań w zasadzie bezbronne i ich jaja miały pojemność 10 litrów, były wykorzystywane przez malgaszy do noszenia wody, trzymania, jak po prostu jakieś dzbany. Były 6 razy większe od jaj strusich. Jeśli chodzi o gatunki, które znoszą najmniejsze, no to proporcjonalnie najmniejsze kolibry, tutaj masa jednego jaja jest poniżej pół grama, czyli w zasadzie można powiedzieć przeciętne jajo strusia. Na przeciętne jajo strusia złożyłoby się około 3000 jaj kolibra. Także u nas spośród naszych ptaków duże jaja, ciężkie jaja znoszą żurawie, no i duże, ważące około 200 gram. Bociany, następnie bieliki, gęś gęgawa. Do najmniejszych należą te, które związane są z naszymi najmniejszymi ptakami, mysi królik, raniuszek. Tutaj u raniuszka ciężar jaja to nieco 1,3, czasem 1,5 grama, to takie prawdziwe maleństwa.
A najmniejsze, no pewnie koliber, czy nie?
Tak, tak jak już wspomniałem, mniej niż pół grama jedno jajo strusia, także 3000.
Ziarnko grochu.
Liczba jaj u poszczególnych gatunków jest określona, to już genetycznie niejako zapisana w ten wewnętrzny, biologicznie uzasadniona. I stała. Jedno jajo znoszą między innymi te ogromne albatrosy, a z naszych ptaków taki szponiasty, który nazywa się gadożer, inaczej krótkoszpon. Tylko jedno jajo znoszą też duże gatunki sępów. No, u nas nie gniazdują. Dwa jaja zdeterminowane są dla takich grup jak na przykład gołębie. Lelek kozoduj znosi dwa jaja, bardzo często jeżyki. U żurawi to również jest norma. Czasem bardzo rzadko zdarza się u żurawi jedno, jeszcze rzadziej trzy jaja, choć takie przypadki są, a generalnie są to dwa jaja. Większość mewa śmieszka, mewa siwa, niegdyś zwana pospolitą, mewa srebrzysta znoszą po trzy jaja, natomiast cztery jaja to jest taka liczba charakterystyczna dla ptaków rzędu siewkowych, takich jak czajka, kulik wielki, bekas, rycyk i kuzyni. To są duże jaja. Po cztery u tych gatunków, które znoszą powyżej czterech jaj, liczba może się wahać. Większość naszych ptaków wróblowych, tych drobnych, zaczynając od wróbla, kończąc na największych śpiewających na kruku, liczba waha się od 4 do 6, ale są też wyjątki. Sikory znoszą znacznie więcej jaj. Tutaj jaj może być u sikor 9, nawet 12, u raniuszka od 8 do nawet do 16. Ta liczba jaj, no i oczywiście z większych ptaków dużą liczbę jaj znoszą tak zwane zagniazdowniki. Więc to są te ptaki, u których pisklęta, jak już tu wspomniałem wcześniej, po wykluciu się, obeschnięciu ruszają z matką już poza gniazdo, do gniazda nie wracają, są bardzo, bardzo samodzielne, więc tutaj między nimi kuraki, kaczki, one znoszą sporo jaj. Tu rekordzistą u nas jest ginąca kuropatwa, u której znajdowano w miedzi nawet 22 jaja, a 15 czy tam 18 to taka norma. U kaczek też, u cyraneczki nawet do 16 jaj. To oczywiście liczba jaj, które są w gnieździe, jeśli ściśle skorelowana ze śmiertelnością. Im większa jest śmiertelność, w trudniejszych warunkach pisklęta są wychowywane, tym liczba tych jaj jest większa. No, u części gatunków drobnych ptaków śpiewających, u gołębi również, one znoszą wprawdzie tylko po dwa jaja, ale wysoką śmiertelność kompensują podwójnymi czy potrójnymi lęgami. Także duża część naszych drobnych ptaków odbywa dwa lęgi, a rekordziści nawet trzy lęgi w ciągu roku, no i znosząc wtedy od czterech tam do sześciu, siedmiu jaj.
Czyli wiemy, ile znoszą i z czym to związane, a kształty ptasich jaj, jakie to ma znaczenie?
To ogromne, to ma duże znaczenie i oczywiście, kiedy oglądamy sobie gdzieś tak jedno jajko, znajdziemy na działce, na ścieżce często można znaleźć błękitne, wydłużone jajko. Tu też już wielokrotnie słuchacze do nas dzwonili w czasie wcześniejszych audycji, czyje to może być jajo. Tak, kiedy takie jajo sobie oglądamy, nie robi to na nas wrażenia, ale kiedy oglądamy zwłaszcza na jakiejś wystawie, w kolekcji muzealnej, czy nawet w jakimś porządnej książce poświęconej eologii, czyli nauce o ptasich jajach, wtedy uderzają w nas trzy takie rzeczy. To jest właśnie wielkość jaj, kształt i ubarwienie. Kształt jest bardzo zróżnicowany, też jest ściśle zdeterminowany z konkretną grupą gatunków. No i w obrębie konkretnego gatunku też jest duża zmienność. Więc możemy mieć jaja o kształcie stożkowatym, czyli z jednym biegunem ostro zakończonym, a z drugim takim tępym. To są charakterystyczne jaja dla ptaków rzędu siewkowych. Takie jaja bardzo łatwo układają się w gnieździe. Cztery jaja na przykład u czajki ostrymi biegunami do środka. Bardzo wygodnie jest dla samicy takie jaja w gnieździe utrzymać i po prostu w czasie wysiadywania jest to bardzo, bardzo praktyczne i przydatne. Inną rolę tego typu jaja pełnią u ptaków gniazdujących w licznych koloniach nadmorskich, na przykład u wybrzeży Szkocji, generalnie Anglii, w Skandynawii. Tam ptaki gniazdują jako miejsce gniazdowe, na przykład alki, nużyki, korzystują półki skalne i takie właśnie jajo z ostrym i tępym biegunem w kształcie takiego stożka obraca się wokół własnej osi i z takiej półki nie stoczy się, nie spadnie po prostu z tego miejsca gniazdowego do morza, do wody. Są jaja walcowate i im więcej jaj znoszą ptaki, tym ten kształt taki, gdzie te bieguny są takie, różnica między nimi nie jest taka duża. Dominują takie jaja, bardzo łatwo też jest w gnieździe ułożyć. Tworzą taki zwarty lęk. Także tak to mniej więcej wygląda i jest wiele typów pośrednich, także w obrębie tego samego gatunku. No i oczywiście mamy też jaja o kształcie bardzo okrągłym, przypominającym momentami, jak na przykład w przypadku jaj sów, naszej najpospolitszej sowy puszczyka. Tutaj jaja przypominają bardzo często wyglądem piłeczkę ping-pongową. Spośród szponiastych takie właśnie też okrągłe jaja interesujące znoszą również sokoły. Tutaj część badaczy tłumaczy to tym, że taki kształt jaja uniemożliwia łatwe zniszczenie skorupki poprzez ostre szpony tych gatunków. No, są różne teorie. W każdym razie sowy, również zimorodek, żołna znoszą jaja o takim właśnie mocno okrągłym kształcie. Natomiast wiele gatunków kaczek, tracze, gongoły, również łabędzie mają jaja w takim kształcie walcowatym. Część jaj bocianów również tak to zupełnie przypomina. No i tak mniej więcej ten kształt jest bardzo zróżnicowany, no i przypisany już też genetycznie do konkretnych gatunków. No i jest to też przez te ptaki wykorzystywane. Ma to duże duże znaczenie w przetrwaniu, jak na przykład w przypadku tych gatunków morskich czy naszych siewkowych.
Ja, panie Marianie, zaproszę naszych, może zanim zadam jeszcze jedno pytanie, bo chodzi o...
Rozgadaliśmy się, przepraszam.
O ubarwienie tych ptasich jaj, to zaraz zapytam, bo nieraz jak jesteśmy na targu, to zastanawiam się, czemu to jajko kurze ma taki czy inny kolor, no ale pewnie u ptaków jest to czymś spowodowane, ale to za moment. Drodzy państwo, zapraszamy. Dziś temat świat ptasich jaj, jest z nami pan Marian Szymkiewicz, a telefony do studia Polska Północna 56 655 2355, Polska Południowa 56 655 2356 i telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i z końcówką 66. Właśnie to ubarwienie ptasich jaj, co na nie wpływa i jakie są, jak to jest może nawet przez ptaki wykorzystywane, bo my coś rozpoznajemy, no ale pewnie ptaki, te walory chyba są bardziej im przydatne.
Tak. To zróżnicowanie kolorystyczne ptasich jaj jest ogromne. Dużą grupę stanowią jaja po prostu koloru białego lub też barwy takie jednolitej, kremowe, ziemiste, brązowe. A drugą grupę, czy brązowawe, a drugą grupę stanowią te, które mają różnego rodzaju wzory, odcienie, cętki, plamki o różnych kształtach. No, one głównie tutaj wpływają na to zróżnicowanie, ten urok. Całe to ubarwienie ptasich jaj bierze się z działania dwóch barwników, to jest ocyjan, produkt rozkładu barwnika żółci i protoporfiryny, które powstają w wyniku rozkładu barwnika krwi, hemoglobiny. Oba te barwniki działając w różnych proporcjach, w połączeniu jeszcze z pewnymi właściwościami skorupki wapiennej, powodują właśnie powstawanie tego ogromnego zróżnicowania kolorystyki. Tutaj ocyjan odpowiada przede wszystkim za odcienie niebieskie, zielone, natomiast protoporfiryny za ubarwienie właśnie te plamiste. No i zróżnicowanie jest to oczywiście ogromne. Niektóre robią bardzo duże wrażenie, między innymi jaja żurawia, takie oliwkowe z dużymi bordowo takimi brązowymi plamkami. Całkowicie niebieskie jaja mają między innymi gatunki, które częściowo gniazdują w dziuplach, takie jak szpak, pleszka, ale także gniazdująca na łąkach, na miedzach, nad rowami pokląskwa, czy gniazdujące w koloniach czaple siwe. Białe jaja znoszą przede wszystkim te gatunki, które albo mają jaja gdzieś ukryte wysoko w różnych zakamarkach, to są na przykład sowy, dzięcioły w dziuplach. Natomiast te gatunki, które gniazdują na polach, na łąkach, na ziemi generalnie, ich jaja są, mówimy, mają barwy ochronne, to są różnego rodzaju odcienie, brązy z plamkami, oliwkowe, jasnobrązowe, ciemnobrązowe. Perfekcyjnie osiągnęły, jest to wykorzystywane przez ptaki siwkowe, czyli te gniazdujące na podmokłych łąkach, bagnach, na piaszczystych łachach rzecznych, na Wiśle, na Narwi, rybitwy, między innymi sieweczki. Możemy stać obok takiego gniazda, no na przykład czajki, i musimy uważać, najlepiej w ogóle tam nie chodzić, bo są tak znakomicie zamaskowane na tle teraz wczesnowiosennych, szaro-brązowych traw, że w zasadzie są praktycznie nie do odróżnienia i to ptaki wykorzystują. Natomiast tam, gdzie jako barwę ochronną spłoszone muszą się zerwać w powietrze, uciec, a jaja zabezpieczone przez jakiś czas dzięki tym barwom ochronnym mogą przetrwać niedostrzeżone przez drapieżniki. Natomiast te gatunki, jak już wspomniałem, sowy, które mają gniazda ukryte w dziuplach, na wieżach kościelnych, w różnego rodzaju innych ciemnych ukryciach, mają jaja barwy białej, podobnie dotyczy to między innymi dzięciołów, gołębi. Część gatunków dziuplastych, także pomimo, że gniazdują w dziuplach, ale to są tak zwane dziuplaki wtórne, między innymi sikory. Tutaj jaja są białe z różnego rodzaju ilością rdzawych, czerwonawych, brązowych punkcików. Czasem jest ich tak wiele, że jajo wydaje się już w ogóle barwy takiej jakiejś szaro-oliwkowej, jak między innymi u pliszki siwej, u rudzika, u świergotków jest ich czasem bardzo, bardzo dużo, ale to są właśnie u skowronka te barwy ochronne właśnie też są wykorzystywane, czyli to wszystko przed tym, żeby jajo nie zostało dostrzeżone przez drapieżnika, świetnie się ukrywa.
Panie Marianie, mamy telefon, bo patrzę już 57, dobrze. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Krzysztorze, tu mówi Ilona. Ja się chciałam zapytać szanownego leśniczego, takie dość nietypowe mam pytanie. Kiedyś było można schwycić bażanta albo coś innego, a dlaczego jest taki surowy zakaz, że nie można? I jeszcze drugie pytanie. Dzieci moje w mojej zagrodzie znalazły 3 króliczki. I jak przyszła matka, to zobaczyliśmy, już nie żyją. I to wszystko. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. Pani Marianie?
Skomplikowane. Nie, no pierwsze jest bardzo łatwe. Nie możemy sobie łapać i brać zwierząt z wolnej przyrody. Większość, wszystkie nasze ptaki albo są objęte są ochroną gatunkową. Kilkanaście gatunków jest objętych tak zwaną ochroną gatunkową ścisłą. Kilkanaście gatunków, między innymi kormoran czarny, mewa srebrzysta, kruk, sroka, chyba już teraz też dokładnie nie pamiętam, wrona siwa, gawron na terenach miejskich objęty jest ochroną gatunkową częściową, ale ten status nie dotyczy nas, szarych, zwykłych obywateli, ale jest to w zasadzie takie narzędzie dla władz ochrony przyrody, między innymi dla regionalnych dyrekcji ochrony środowiska czy generalnej dyrekcji ochrony środowiska, że w określonych sytuacjach, kiedy nastąpi jakaś ekstremalna sytuacja i trzeba jakiś gatunek zredukować, zmniejszyć albo zniszczyć lęk, wówczas jako ostateczność podejmuje się taką decyzję, ale to nie jest, nie oznacza to, że Kowalski, czy ojciec, czy ja mógłbym sobie pójść i zniszczyć we własnym ogrodzie gniazdo sroki, ponieważ sroka objęta jest ochroną częściową. Tego nie możemy robić. I drugą taką grupą to są gatunki łowne. Tutaj jeśli chodzi o ptaki, ta lista jest już teraz bardzo krótka. Pani tutaj mówiła o bażancie. Te gatunki mogą być pozyskiwane przez myśliwych, ale tylko w określonym czasie, na określonym terenie. Stąd są te terminy polowań. Przez osobę, która ma uprawnienia, może na danym terenie polować i z tymi wszystkimi ograniczeniami, które koła łowieckie tutaj mają, czyli na niektóre ptaki są tylko, poluje się bardzo krótko, tylko w określonym miejscu. I już dalej nie będę tego tłumaczył. Także to ma zabezpieczyć między innymi przed jakąś przed eksploatacją, niszczeniem, zabijaniem. No takie są to przepisy. Kiedyś dawno temu tego nie było, choć już od bardzo, bardzo dawna królowie sobie zastrzegali i pozyskiwanie też miało było brane w takie właśnie karby ustawodawstwa. A jeśli chodzi o te króliki, to nie bardzo wiem, czy to były króliki, dzikie króliki, czy raczej były to zające. No, trudno powiedzieć, to jest niemożliwe, żeby powiedzieć, co mogło się tam z nimi stać, że przyszła matka i były już nieżywe. Także czy no, nie można tego wyjaśnić tak po prostu, tylko coś się musiało złego wydarzyć. Prawdopodobnie nie był to drapieżnik, bo drapieżnik to pewnie bez jadu byłyby jakieś resztki.
Panie Marianie, bardzo dziękuję, bo już 11 minęła.
Ojej, nie skończyliśmy tematu, może jeszcze się kiedyś uda.
Dziś Świat Ptasich Jaj, był z nami pan Marian Szymkiewicz, Bóg zapłać.
Korzystając, chciałbym tylko złożyć wszystkim słuchaczom Radia Maryja najlepsze życzenia świąteczne, dużo sił odpoczynku, z radości Zmartwychwstania Pańskiego, no i miłej pogody i miłego spędzenia tych świąt, także na łonie natury. Szczęść Boże i do usłyszenia.
Bardzo dziękujemy za czas, który nam Pan poświęca i że nas tak Pan też oswaja z przyrodą i zachęca do jej szanowania. Bóg zapłać.